Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Prezydent Andrzej Duda powołał 4 nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska i między innymi o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Gry Polityczne. Powiemy też o wyborach do Europarlamentu, warszawskim marszu precz z Zielonym Ładem czy sprawie sędziego Tomasza Szmyta. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś wiceminister rolnictwa, poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Witam
pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
A zaczniemy od spraw regionalnych, ale tych politycznych. Wydarzeniem, o którym mówiła cała Polska, było przyjęcie władzy w Sejmiku Podlaskim przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. Na początek proszę o ocenę przejścia na drugą stronę w zasadzie tuż po wyborach 2 radnych PiS-u. Wcześniej członków Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego, obecnych wicemarszałków zarządu. Jako pierwszy proszę bardzo poseł Adam Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, bardzo przykra sytuacja dla mieszkańców naszego regionu. Ja teraz, kiedy poruszałem się bardzo wiele po miejscowościach w województwie podlaskim, to mieszkańcy nas zaczepiali, byli smutni, dlatego że przecież w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskało najwyższe poparcie rzędu 44% i mieszkańcy chcieli właśnie nam powierzyć w dalszym ciągu zarządzanie nad województwem. Uznali, że ta polityka, którą prowadziliśmy dotychczas, jeśli chodzi o rozwój naszego regionu, im się podobała, zaufali nam ponownie, wybierając nas jako liderów tutaj. No i ta decyzja pana Malinowskiego, pani Burnos, jest odczytywania po prostu jako zdrada. Ja teraz nie mówię o swojej opinii, chociaż ona oczywiście jest to sama, ale mówię też o ich wyborcach.
A może to Prawo i Sprawiedliwość gdzieś popełniło błąd, że jednak nie zatrzymało w swoich szeregach tych radnych?
No, pani redaktor, ci radni byli bardzo doceniani. Przecież oni byli członkami zarządu, przypominam, przez ostatnie 5 lat. Mieli wszystkie instrumenty, byli ważnymi radnymi. Ja niejednokrotnie jak jeździłem w teren, to widziałem ich, zawsze byli odpowiednio celebrowani, jeśli mi o to chodziło. Dla nich to było tak ważne.
Może
zawsze...
nie o to chodzi.
No, pani redaktor, umówmy się. Jesteśmy tutaj w studiu, wszyscy dorośli. Pani redaktor na pewno zna bardzo świetnie scenę polityczną, pan minister myślę również. I wiemy wszyscy, że gdyby było tak, żeby ci radni po prostu sobie odeszli od nas, tak, ale w zamian nic nie przyjęli, to moglibyśmy twierdzić, że być może chodziło o jakieś kwestie inne. Wzięli po prostu stanowisko wicemarszałków dla siebie za to przejście, więc chodziło im tylko i wyłącznie o to, żeby utrzymać stołki, tak, mówiąc już tak brutalnie. No i cóż, no, mieszkańcy to bardzo źle oceniają, negatywnie, bo nie chcieli tutaj rządów koalicji pana Tuska, a je dostali.
Zostali wicemarszałkami, przeszli na drugą stronę w zasadzie tuż po wyborach do samorządu.
No właśnie, i tak się po prostu nie robi, ponieważ im się nie działa żadna krzywda, to mogę mi się spokojnie uchylić rąbka kuluaru, że absolutnie oni mieli zapewnienia, że będą docenieni w dalszym ciągu. Patrzyliśmy na ich pracę w porządku, jakby oceniliśmy okej. I oni mieli zapewnienie, że będą na pewno także szacowani przy różnego rodzaju podziale kompetencji i odpowiedzialności. A zachowali tak, jak się zachowali. Tutaj dostali twarde gwarancje tego, że będą mieli awans de facto polityczny. Jeśli dla nich to jest ważniejsze niż wierność swoim wyborcom, no to im gratuluję.
Politycy Koalicji Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi, mówiąc o przejściu Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego na tą drugą stronę, właśnie mówią o odwadze. Proszę bardzo, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy faktycznie to jest odwaga?
Panie redaktor, tak jak pan poseł powiedział, Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrało na Podlasiu, natomiast
ale liczy
w województwie
się, komu uda się stworzyć koalicję.
Ale bez zdolności stworzenia większości, bo tak naprawdę tego głosu ciągle brakowało. Podzielony PiS wewnętrznie, bo z tego, co takie informacje docierały do nas, że 9 osób chce być w zarządzie województwa. Wiadomo, że zarząd jest pięcioosobowy i tutaj tego poszerzyć się w żaden sposób nie da. Natomiast no tutaj to trzeba by było pana pewnie marszałka Kosickiego zapytać, bo ci wicemarszałkowie byli przez 5,5 roku w zarządzie województwa podlaskiego z panem marszałkiem Kosickim i tak naprawdę na sesji sejmiku województwa podlaskiego przecież pan marszałek Kosicki dalej ich rekomendował do zarządu województwa na stanowiska wicemarszałków. Więc oni wybrali wicemarszałków w tym zarządzie partii koalicyjnych koalicji 15 października i tutaj zdecydowali się, żeby przejść i wspólnie rozwijać region. Więc to pytanie bardziej pewnie do pana marszałka. Co się takiego wydarzyło? Bo pan poseł mówi, że byli doceniani. Widocznie niewystarczająco. Być może zabrakło tego dialogu, rozmowy, że ci radni się zdecydowali. No pewnie jakby przeszli radni z Trzeciej Drogi czy z Koalicji Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości, to by był to patriotyzm i niezwykła odwaga i tutaj odpowiedzialność za rozwój regionu. Jeśli przeszli z Prawa i Sprawiedliwości na drugą stronę jako radni niezależni, no to dzisiaj słyszymy, że to jest zdrada i oszukali wyborców. Ja myślę, że jeszcze na poziomie sejmiku województwa podlaskiego, ale z sejmiku województw, to jednak ta osoba się liczy i dla wyborców często to jest konkretna osoba, konkretne nazwisko, a niekoniecznie szyld partyjny. No zobaczymy, jak ocenią te ruchy oczywiście wyborcy, bo tego dzisiaj trudno nam by było szukać wyjaśnień i oceniać w jakiś sposób. Czas pokaże, mam nadzieję, że uda nam się w tym zarządzie zbudować dobrą pozycję województwa podlaskiego w Polsce i będziemy tutaj też jako rząd starali się wspierać.
Czy nowi radni, którzy stanęli po stronie między innymi pana ugrupowania, będą jego wzmocnieniem?
Oczywiście nigdy nie zamykamy się na nowe środowiska, na osoby, które chcą współpracować, natomiast nigdy też nie było i nie ma przymusu. Jeżeli ktoś chce wejść do struktur, to oczywiście jest do tego odpowiednia procedura określona jasno statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na razie zapowiadają, że będą w sejmiku jako radni niezależni.
Taka współpraca też jest możliwa. Są radni, którzy działają jako niezależni. Też były takie przypadki w historii sejmiku województwa podlaskiego, że osoby, które zostały czy wykluczone poprzez któryś klub, czy same zrezygnowały z przynależności do klubu, całą kadencję były radnymi niezależnymi, niezrzeszonymi i działali też dla dobra, dla rozwoju województwa podlaskiego.
A kto jest autorem sukcesu stworzenia koalicji w podlaskim sejmiku? Bo marszałek Łukasz Prokoryn wymienia tutaj szefa podlaskiej struktur Platformy Obywatelskiej, posła Krzysztofa Truskolaskiego, ale wspomina też o panu, o wiceministrze rolnictwa Stefanie Krajewskim.
Sukces zawsze ma wielu ojców, porażka jest sierotą. W tym przypadku rozmowy były prowadzone, no bo
osobiście pan przekonywał Wiesławę Burnos, Marka Malinowskiego?
Większość rozmawiałem, tego nie ukrywam, natomiast większość musiała być... To jest właśnie kwestia wizji regionu, wsparcia też inicjatyw, które są ważne dla poszczególnych radnych, bo uważam, że radni niezależnie od tego, czy są w zarządzie, czy nie są w zarządzie, jeżeli deklarują coś w kampanii wyborczej, przedstawiają swój program wyborczy, no to trzeba też radnych odpowiednio wspierać i działać tak, żeby mogli też na koniec kadencji powiedzieć, że z czymś do wyborów udało się w dużej mierze zrobić, a wszystko tak naprawdę z myślą o mieszkańcach regionu, mieszkańcach województwa, pięknego województwa podlaskiego, bo przecież czy poprawa bezpieczeństwa na drogach, czy służba zdrowia, czy rozwój rolnictwa jest ważne dla nas wszystkich i tutaj to jest taki, myślę, że mianownik, który powinien spajać wszystkich.
Teraz pytanie do posła Adama Andruszkiewicza. Czy nie uważa pan, że obecna koalicja w sejmiku ma podobną sytuację do tej, którą miało Prawo i Sprawiedliwość w minionej kadencji? Czyli ta większość jest w zasadzie na styk.
Jest na styk, pani redaktor. I absolutnie proszę też pamiętać, że większość oparta o osoby, których zdradzić w ciągu kilku dni swoich wyborców, po jakby tam ziewnąć, za przeproszeniem, no to myślę, że taka stabilność nie będzie, taka większość nie będzie stabilna absolutnie. W sensie to są ludzie, którzy, no jak widać, niekoniecznie muszą być chętni dotrzymywać umów. W związku z tym myślę, że ten sejmik stabilny nie będzie. No, ja mam nadzieję i tego sobie po prostu życzę, żeby w naszym województwie, jeśli wyborcy w zdecydowanej większości głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to żeby Prawo i Sprawiedliwość miało wpływ na zarządzanie. No, na tym polega demokracja. Tego typu obchodzenie nas poprzez właśnie tego typu gierki polityczne, notabene jesteśmy w grach politycznych, no to moim zdaniem są, to wahadło może mieć dwie strony. Ja zawsze też komunikuję tutaj naszej konkurencji politycznej, że proszę pamiętać, że polityka to jest taka sztuka, w której raz się jest pewnie na górze, a czasami się też spada i trzeba to mieć z tyłu głowy, i myślę, że oparcie większości o osoby, które zdradzają swoich wyborców, nie wróży im dobrze na przyszłość.
Pan był w zarządzie województwa podlaskiego. Jaki ma pan tutaj pomysł, jakie podpowiedzi dla nowego zarządu województwa podlaskiego, by nie dochodziło do sytuacji, bo tu nie chodzi tylko o wicemarszałków, ale w zasadzie o każdego radnego, który może trzymać w szachu obecny zarząd, że będzie głosował pod jakimś tam warunkiem.
Oczywiście wierzę w to, że jeszcze kolejni radni pójdą po rozum do głowy i będą chcieli realizować ten program rozwoju województwa podlaskiego, bo to nie chodzi tylko o personalia i o funkcje, chodzi o działanie, współdziałanie. Byłem członkiem zarządu województwa podlaskiego 3 lata i wiele udało się zrobić, pewne rzeczy przygotować, bo chociażby przebudowa drogi wojewódzkiej Mężenin-Łomża, projekt przebudowy, kwestie związane z przygotowaniem tego projektu zostały właśnie przeprowadzone wtedy, kiedy byłem w zarządzie województwa. Uważałem, że ta droga jest drogą, można mówić tak kolokwialnie, droga śmierci, bo tam bardzo do wielu bardzo niebezpiecznych sytuacji dochodziło, więc to w tej chwili jest realizowane. Jest dużo rzeczy, które udało się wtedy przeprowadzić bądź przygotować. Wiele rzeczy było kontynuowanych przez kolejny zarząd i dzisiaj też myślę, że pan marszałek z zarządem nie będzie wyrzucał tego, co zostało rozpoczęte, tego, co się udało zrobić dobrze.
Już po pierwszym posiedzeniu zarządu widać, że niektóre rzeczy poprzedniego zarządu będą realizowane.
Myślę, że będą realizowane. Chodzi o to, żeby to, co jest do poprawy, poprawić, naprawić, natomiast kontynuować to, co udało się zrobić. I tu oczywiście pan marszałek podzieli kompetencje, bo nadzór nad właściwymi departamentami otrzymają poszczególni członkowie zarządu. Natomiast no ważne jest, żeby w pierwszej kolejności realizować te z jednej strony obietnice, z drugiej strony programy, które nie budzą jakichś tutaj negatywnych skojarzeń, a inwestycje w infrastrukturę, w służbę zdrowia, tak jak wcześniej mówiłem, są ciągle potrzebne i jest dużo do zrobienia. Ważną rzeczą jest to, by pozyskać środki i z budżetu krajowego, i z budżetu Unii Europejskiej w jak największym stopniu, by to te własne środki budżetowe jeszcze wzmocnić i rozwijać całe województwo.
A nawiązując do kontynuacji polityki poprzedników, to tak jak tutaj mamy podlaski sejmik, to w przypadku rządu odnosi się wrażenie, że kontynuowana jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o obronność, o granice. Prezydent Andrzej Duda powołał 4 nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji został Tomasz Siemoniak. Prezydent apelował do niego o opiekę nad strażnikami granicznymi i budowę szacunku do tej służby. Ale z kolei w sobotę premier Donald Tusk, odwiedzając polsko-białoruską granicę tutaj u nas na Podlasiu, też zapewniał o poparciu rządu i dla Straży Granicznej i dla żołnierzy. Mamy tu do czynienia z kontynuacją polityki Prawa i Sprawiedliwości? Może teraz poseł Adam Andruszkiewicz. Jak pan to odbiera?
No, szanowni państwo, ja bym chciał, żeby tak było od początku tej historii, dlatego że w roku 2021, kiedy został zorganizowany atak hybrydowy na naszą granicę, tutaj w województwie podlaskim, kiedy był ten największy atak, no to pamiętamy, że wprowadziliśmy różnego rodzaju mechanizmy, oczywiście z najważniejszym, czyli budową zapory na granicy. Wówczas pan Donald Tusk, który dzisiaj przyjeżdża na Podlasie i zapewnił o swoim wielkim wsparciu, mocno nas atakował. Atakował nas, atakował pomysł budowy zapory, krytykował go, mówił, że ta zapora nie powstanie. I jego ludzie, pan Joński, pan Szczerba, pan Sterczewski, biegali po granicy z pizzą, ganiali się z żołnierzami Wojska Polskiego, no, bruździli, mówiąc tak brzydko i kolokwialnie, ale tak, takie to są takie słowa prawdziwe, nie pomagali w obronie tej granicy. Dzisiaj, kiedy są wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy jest kampania wyborcza, to pan Tusk przybrał szatę obrońcy granic. Ja po prostu nie wierzę w te jego zapewnienia. Pamiętam, co wtedy wyprawiali jego ludzie i on sam.
Ale on nie tylko zapewnia, za słowami idą czyny.
Pani redaktor, to jest na końcu bezpieczeństwo państwa. Życzę sobie, żeby obecna koalicja rządząca dzisiaj jak najlepiej to zadanie wypełniała, tak jak my to robiliśmy, bo tutaj jakby jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma podziałów politycznych. Każdy z nas chce być bezpieczny. Koniec, tak? I tu musimy być państwowcami na końcu. Natomiast życzymy sobie, żeby pan Donald Tusk, chociaż symbolicznie jak już był na granicy, nas to przeprosił za to, co się wtedy działo. Nie zrobił tego, tylko atakował nas, to było przykre.
Poseł Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa.
Ja dzisiaj z taką satysfakcją mogę powiedzieć, że od początku wspieraliśmy budowę zapory na granicy. Mówiliśmy jako pierwsi o zabezpieczeniach perymetrycznych, żeby przygotować to w takim wydaniu, żeby działało, żeby mieszkańcy województwa podlaskiego, mieszkańcy Polski czuli się bezpiecznie. Bo bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne są niezwykle ważne i tutaj nawet oczywiście to militarne jest najważniejsze, ale te pozostałe też są bardzo ważne i tu nie powinno być podziałów politycznych i my wtedy to udowodniliśmy jako PSL, że będąc w opozycji możemy poprzeć taki projekt, zagłosować za takimi rozwiązaniami i dzisiaj cieszę się, że jest kontynuacja, że będą rozwijane te systemy, które pozwolą na przede wszystkim na zabezpieczenie ludności tej miejscowej, która na co dzień musi funkcjonować, bo czymś innym jest przyjechać na chwilę, chociaż i też widzimy, że coraz mniej turystów do naszego regionu przyjeżdża ze względu na to, że gdzieś niesie się taka wieść, że tu może być niebezpiecznie, blisko granica, blisko przesmyk suwalski, więc tutaj też gdzie mogę, mówię, że jest bezpiecznie, zachęcam, żeby mieszkańcy innych regionów przyjeżdżali do naszego województwa. Natomiast musi być ta kontynuacja, musi być przygotowanie, tak jak pan minister Kosiniak-Kamysz mówił, że w kwestii zakupów tych zbrojeniowych, w kwestii rozwijania jednostek wojskowych będzie kontynuacja i to się dzieje. Byłem niedawno na otwarciu jednostki wojskowej w Czerwonym Borze. Oczywiście na razie w takim wymiarze bardziej obozowiska niż koszarów z prawdziwego zdarzenia, ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, że będziemy stawiać na bezpieczeństwo Polski. Sytuacja jest trudna, no bo widzimy, co się dzieje w Ukrainie i im dłużej ta wojna trwa, tym trudniej jest im się bronić, bo i taki z jednej strony wsparcie, zapał do tej pomocy gdzieś tak gaśnie trochę, takie mam wrażenie. Mówię o całym świecie, nie tylko o poszczególnych sąsiadach czy państwach, a z drugiej strony gdzieś zaczynamy i to jest bardzo niebezpieczne, że traktować to jako takie coś oczywistego, że ta wojna tam trwa. No nigdy to nie powinno się stać dla nikogo oczywistością, bo giną ludzie, giną cywile, giną wojskowi i to jest dla nas przecież też taka i nauczka i przestroga, że jeśli tam nie powstrzymamy Putina, to on te swoje zapędy może kierować w każdą stronę.
Wszyscy polscy politycy są zgodni.
Absolutnie. Znaczy, no tutaj nie może być między nami podziału, bo taki podział będzie zachętą dla Rosji do tego, żeby nas rozegrać, mówiąc brzydko.
O to jej chodzi.
I o to jej chodzi, tak, bo podzielone społeczeństwo, podzielona klasa polityczna to jest łatwa ofiara. A tu, szanowni państwo, nie ma żartów. My możemy sobie się tam spierać i kłócić o wiele spraw i pewnie będziemy, bo się różnimy. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o Wojsko Polskie, o granicę naszą, absolutnie klasa polityczna musi być zjednoczona, bo inaczej to jest egzystencjalne zagrożenie, już nie ma wyższego, tak? Jeśli ktoś nie wierzy, że, szanowni państwo, może być niestety za naszego życia po raz kolejny wojna, to myślę, że niektórzy też nie wierzyli w to, że Putin najedzie na Ukrainę pełnoskalowo, a to zrobił. I to jest człowiek, który się nie cofnie, on nie ma do stracenia. On pewnie zostało mu niewiele lat życia, on chce zostać nowym carem Rosji i ma za zadanie podbój, więc musimy zrobić wszystko, żeby temu podboju po prostu podbojowi nie ulec. Nie dać się.
A jeśli chodzi o rozgrywanie Polski i polskich polityków, w ostatnim tygodniu głośno było o sprawie sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś. Niewiele szczegółów znamy, ale pojawiają się doniesienia o możliwej działalności agenturalnej. Jak chronić się przed podobnymi sytuacjami? Proszę bardzo, Stefan Krajewski.
No wszyscy, którzy mają dostęp do informacji tajnych, informacji ważnych, powinny te osoby być dobrze sprawdzone przez służby.
A jak żeby sędziego nie sprawdzać?
No, tu jest ten problem. To oczywiście jest wszystko dla temat dla służb, bo za mało informacji mamy, żeby oceniać, a jeśli ktoś szuka azylu na Białorusi, no to czym się mógł kierować, że tam będzie mu się lepiej wiodło i żyło niż w Polsce, no to, to coś naprawdę bardzo ważnego musiało się wcześniej wydarzyć i coś strasznego, że takie osoby decydują się na tego typu przejście. Pamiętamy przejście żołnierza, który z polskiej strony poszedł na białoruską, szukając tam azylu i wsparcia.
I skończył śmiercią.
Tak, i tutaj kolejny przykład, że jednak w różnych środowiskach, w różnych miejscach mogą się takie osoby znaleźć i to nie
jak
jest...
Jak dobry agent, to nawet o nim nie wiemy.
No pewnie tak to ma działać, bo gdyby się odkrył wcześniej, no to, to żadnych informacji by nie pozyskał, a tu chodzi o to, że jednak jest to przygotowywane przez obce mocarstwa, obce państwa i tak to niestety działa. Jest to na pewno dla nas wszystkich gdzieś też i taka z jednej strony przestroga i nauczka, że też no, to, co mówimy, czasem tak pada, że no, polityk nie mówi dużo, no czasem nie można zbyt wiele powiedzieć, żeby za chwilę ktoś z tego użytku wewnętrznego czy zewnętrznego bardziej nie zrobił.
Czy możemy się ustrzec przed podobnymi sytuacjami, jak ta sprawa Tomasza Szmyta?
No na pewno służby muszą tutaj stanąć na wysokości zadania. Mnie w tym kontekście trochę niepokoiły zapowiedzi na przykład likwidacji chociażby CBA. Ja wiem, że to jest oczywiście służba związana z korupcją, tak, i zwalczaniem korupcji. Natomiast generalnie z tego, co do mnie dochodzą informacje, także mam znajomych, którzy pracują w środowisku służb specjalnych, no tam panuje zaniepokojenie odnośnie tych różnych planów, że jakby ci ludzie nie są pewni swojego bytu. No i to też nie wpływa na bezpieczeństwo porządnie. Natomiast absolutnie jest tak, że służby muszą być wzmacniane, zwłaszcza, że dzieją się złe rzeczy. Pan Szmyt to jest jedno, bardzo dziwna historia, dlatego, że on najpierw biegał publicznie, starał się tutaj jakby wiązać z naszym obozem, następnie
ze wszystkimi
poszedł
politykami.
Na drugą
to akurat
stronę i tam
do
tak,
kogo,
żeby...
że tak powiem, przyklejał
tak,
się, to nie
to
ma
moim
znaczenia.
To nie była, to nie był przypadek, pani redaktor. Znaczy, ja uważam, że to była celowa, agenturalna gra prowadzona przez od dawna, przez wiele lat, przez służby, które go nadzorowały ze wschodniej granicy, tak żeby go po prostu uwiarygany w różnych środowiskach. To jest standardowa metoda działania służb obcych, tak? Zbierać w ten sposób dane wywiadowcze i tak dalej. Natomiast i to też ważne, żebyśmy właśnie nie dali się rozgrywać w taki sposób. Natomiast absolutnie jest tak, że
i to jest właśnie ten wniosek, jaki powinien płynąć do polityków różnych opcji. Nie dajmy się rozgrywać.
Nie, ale no widzimy, co też się dzieje. To ja oczywiście nie chcę tutaj wszczynać jakichś też zbyt horrendalnych alarmów, ale no wczoraj był ten wielki pożar w Warszawie, który tam obudził mieszkańców. Następnie dzisiaj w nocy także spłynęło kilkanaście autobusów na Śląsku. Teraz przed chwilą, jak tutaj do państwa jechałem, słyszałem informację, że jedno z liceum płonie gdzieś koło w okolicach Warszawy. No to coś jest nie tak, tych pożarów jest za dużo. Ja rozumiem, że oczywiście pożary się zdarzają, to jest jasne, tak? Ale wiemy, że te pożary, znamy te historie, są takim znakiem bardzo wyrazistym właśnie działania wschodnich służb, że one lubią takie rzeczy robić i absolutnie musimy tutaj swoją czujność wzmagać i temu przeciwdziałać, no bo nie życzymy sobie tego, żeby, mówiąc wprost, Federacja Rosyjska starała się destabilizować państwo polskie, dlatego też absolutnie musimy nadal zwiększać wydatki na obronność, tak jak my to robiliśmy.
A jak pan się odniesie do tych przypadków, o których wspomniał poseł Andruszkiewicz? Może być jakieś celowe działanie? Czy to tylko przypadek, te pożary?
Trudno tutaj ferować wyroki, natomiast...
I siać panikę.
Tak, ten pożar Marywiński, no to tutaj fachowcy mówią, że rozprzestrzenią się bardzo szybko i jakby w kilku punktach.
A odzież
punktach.
Tekstylia płonęły.
To no na pewno, ale mały pożar można opanować szybciej. Natomiast tutaj tak jakby w kilku miejscach te punkty. To oczywiście jakieś dane z monitoringu, z zapisów, niekoniecznie bezpośrednio z tego budynku, ale z innych pewnie będą za chwilę. Też słyszałem informację medialną o tych autobusach. Gdzieś pożar w szkole, no to takie pożary występują. Coś może się zadziać, czy z instalacją elektryczną, czy ktoś zapruszył. Natomiast no, lekceważyć tego też nie można i tutaj też służby muszą zbadać, sprawdzić, co było źródłem tych wszystkich pożarów i czy gdzieś tam się ze sobą na przykład nie łączą, no bo bezpieczeństwo nas wszystkich jest bardzo ważne.
Tak się składa, że dzisiejsi goście Polskiego Radia Białystok są też kandydatami na eurodeputowanych, których będziemy wybierać 9 czerwca. Przechodzimy zatem do spraw związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Gry polityczne.
Po co politycy idą do Parlamentu Europejskiego? Dlaczego panowie startują w tych wyborach? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, to są bardzo ważne wybory, ponieważ Unia Europejska w ostatnich latach się mocno zmieniła. To jest inna Unia Europejska niż ta, do której wchodziliśmy. To była taka wspólnota pozytywna.
Gorsza?
Uważam, że tak. Wtedy to była wspólnota, która jednak przede wszystkim dawała otwarcie rynku swojego, zachodnich gospodarek dla nas. Dawała także dużo środki na rozwój, nie ma co tego absolutnie negować, ale dużo mniej wtrącała się w życie codzienne. Dzisiaj Unia Europejska dąży w kierunku budowy superpaństwa europejskiego, które także niesie ze sobą takie różne skrajne ideologie, chociażby tą ideologię klimatyczną. Jak ja na przykład słyszę pomysły w kontekście dyrektywy budynkowej, która wymusi po pierwsze radykalne zwiększenie kosztów budowy mieszkań nowych, no bo instalacja wszędzie pomp ciepła i zeroemisyjność bloków, no to spowoduje, że te koszty będą jeszcze większe, no to nie ma opcji, żeby to było taniej. Także remonty domów, jesteśmy w województwie podlaskim, gdzie mnóstwo mieszkańców naszego regionu mieszka w swoich domach, także starszych, i dążenie do tego, żeby one były zeroemisyjne, to jest niewykonalne zadanie z punktu widzenia kieszeni mieszkańców. To absolutnie to jest niemożliwe, znaczy nie jest tak, że ludzie nagle mają 100-200 tysięcy w kieszeni, żeby wyremontować swoje domy na tyle, żeby spełnić te tak zwane certyfikacje tutaj energetyczną tego budynku. Słyszymy o tym, że mają być teraz wyrzucane piece gazowe, no bo do 2030 roku będą nakładane podatki już na użytkowników pieców gazowych, bo one są rzekomo już nie ekologiczne. Teraz mają być pompy ciepła ekologiczne i fajne, tylko że pompa ciepła kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych i to także nie wiem, skąd będą mieli ludzie pieniądze, żeby to zainstalować.
Wprowadzenie Unia Europejska ma też dawać na to pieniądze.
No pewnie jakieś będą programy, ale nie wierzę, że w takiej skali, panie redaktor.
Nie o to chodzi. Czyli wiemy, po co pan idzie do Parlamentu Europejskiego, żeby zapobiec tym różnym zmianom, które pan uważa za niekorzystne.
Ostatnim zdaniem, panie redaktor, absolutnie tak. Zatrzymać walutę euro, zatrzymać pakt migracyjny, nie chcemy tutaj migrantów. Po to startuję właśnie z pozycji numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, żeby być głosem mieszkańców, którzy uważają tak ja, że Unia Europejska przesadza po prostu i trzeba te pomysły zatrzymać.
A po co wiceminister rolnictwa idzie do Europarlamentu?
Panie redaktor, będąc wiele lat w samorządzie, będąc posłem już drugą kadencję, będąc wiceministrem rolnictwa, widzę, ile tego prawa tworzy się w Brukseli i dzisiaj trzeba zdroworozsądkowego prawa, zdroworozsądkowych przepisów. Faktycznie Unia, mówiąc tak kolokwialnie, zaczęła gdzieś zajmować się sprawami, którymi nie powinna się zajmować, bo te wszystkie dyrektywy, i tu daję prosty przykład, że nie trzeba było żadnej dyrektywy, żeby Polaków namówić do tego, żeby w swoich autach założyli instalację gazową. Czynnik ekonomiczny spowodował, że każdy, kto miał silnik benzynowy jeszcze większy, gdzie to spalanie było większe, koszt był wyższy, decydował się, żeby taką instalację założyć. Tak samo tutaj. Co do nowych budynków, oczywiście możemy dzisiaj nie nakazywać, a zachęcać do tego, żeby to były zeroemisyjne budynki, bo oczywiście to w dłuższej perspektywie się zwraca, to się opłaci, bo nie ma rachunków za ogrzewanie wysokich, nie ma rachunków za chłodzenie wysokich budynków, a dzisiaj możemy to wszystko naprawdę w ten sposób przygotować, że nie kija, jednak marchewka. Można te pieniądze przeznaczyć na takie działania, żebyśmy dbając o środowisko, dbając o klimat, mogli się rozwijać. Tak samo w rolnictwie. Rolnicy wykorzystali swoją szansę obecności w Unii Europejskiej. Po 20 latach obecności widzimy, jak rozwinęły się gospodarstwa, jak rozwinął się przemysł rolno-spożywczy. Mamy najnowocześniejsze w Europie mleczarnie, mamy wiele zakładów, których zachodnia część Europy mogłaby nam pozazdrościć. I dzisiaj rolnicy, przedsiębiorcy, przetwórcy chcą z tego dalej korzystać. I nie może być tak, że pod takim hasłem zielonej Europy, czystego środowiska, dobrego klimatu będzie wszystko wygaszane i zmieniane, bo my jesteśmy częścią zielonych płuc, bo przecież kilka województw, w dużej mierze to województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. To jest nienaruszany w wielu obszarach klimat, środowisko. Mamy tu piękne tereny przyrodnicze i oczywiście o to też i samorządowcy, i rolnicy dbali przez lata. I dzisiaj, kiedy ktoś mówi, że trzeba ugorować 4% gruntów swoich, udało się to zmienić, całe szczęście, że ten ekoschemat będzie ekoschematem dobrowolnym i za to będą pieniądze, ale na początku miało być wyłączenie i my tego nie możemy zrozumieć w regionie, gdzie jest głód ziemi, gdzie za każdy ar trzeba zapłacić dużo, żeby kupić, żeby wydzierżawić. I z tym rolnicy się nie zgadzają. I to nie jest tak, że rolnicy dzisiaj mówią, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Nie, tylko chcemy być w takiej Unii, która przygotowuje takie rozwiązania, takie przepisy, które nam dają swobodnie gospodarować, a nie przepisy, które zaczynają nam wygaszać rolnictwo czy przetwórstwo, bo nikt nie mówi o przemyśle ciężkim, nikt nie mówi o tym, że za granicą wschodnią na obszarze Ukrainy, jakie dzisiaj się straty dla środowiska, dla klimatu wyrządza. To jest kraj objęty wojną. Natomiast Europa chce za dużo, myślę, na swoje ramiona wziąć i tej konkurencji nie wygramy. Z drugiej strony coraz wyższe obostrzenia i normy do spełnienia, a z drugiej strony umowa z Mercosurem, która pozwala, żeby przywozić spoza Unii Europejskiej produkty, towary, które nie spełniają norm europejskich. To nas się będzie dokręcać mocno tymi przepisami i w końcu ktoś tej konkurencji nie wytrzyma, a z drugiej strony wpuszcza się otwartymi drzwiami.
Ja tylko przypomnę, kogo gościmy dzisiaj w Polskim Radiu Białystok, bo słuchacze mogą odnieść wrażenie, że to są panowie z tej samej opcji politycznej.
Z tego samego kraju członkowskiego z naszej Polski
gościmy.
I powinniśmy tam reprezentować
wiceministra rolnictwa, posła Stefana Krajewskiego i posła Prawa i Sprawiedliwości Adama Andruszkiewicza. Piątkowa manifestacja w Warszawie. Precz z Zielonym Ładem. Czy może być ona zwiastunem wyjścia z Unii Europejskiej? Bo pojawił się nawet transparent. My, rolnicy, chcemy wyjść z Unii Europejskiej, choć zaznaczam, że to nie było hasło tego marszu. Tak, proszę bardzo, poseł Adam Andruszkiewicz.
Szanowni Państwo, ja z własnego doświadczenia, bo organizowałem w swoim życiu sporo manifestacji, wiem, że to takie sprawy jest bardzo łatwo zrobić. To mogła być również jakaś prywatna grupa osób, które może ma taki pogląd, tak, ale wejść w tłum kilkudziesięciu tysięcy ludzi z jakimś transparentem jest bardzo łatwo i myślę, że tutaj premier Tusk, który dzisiaj próbuje utożsamić to hasło z całym przemarszem, no to manipuluje po prostu nieładnie, no ale z tego znany jest. Natomiast generalnie jest tak, że po prostu Zielony Ład zaszedł za daleko. On w swojej pierwotnej wersji na pewno miał pozytywne cechy. W ogóle jest tak, że przecież dbało się o środowisko, taka zdrowo rozumiana ekologia jest w porządku. No wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy przekazać naszą ziemię czystszą jeszcze naszym kolejnym pokoleniom, ale Polacy oddolnie zaczęli sami to robić. No nawet na podstawie segregacji śmieci to widać, że po prostu Polacy sami zaczęli to robić, sobie polubili nawet te zbieranie nakrętek, które teraz już ciężej zerwać, bo też Unia Europejska wymaga, żeby nakrętki były jakoś tak mocno przymocowane. I to nawet czytałem ostatnio, że Mlekpol musiał zapłacić 20 milionów złotych, żeby nowe maszyny do produkcji nakrętek zakupić. To jest jakaś w ogóle aberracja. Natomiast jakby wracając do Zielonego Ładu, on poszedł za daleko. Urzędnicy zapragnęli nauczyć rolników, jak mają gospodarować własną ziemią, na przykład chociażby ugorowania. Zaczęli narzucać swoje różnego rodzaju pomysły. I my tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość powiedzieliśmy, że w tym kształcie absolutnie Zielonego Ładu nie chcemy, bo czym innym są dobre pomysły rolnictwa, czym innym są dotacje, wsparcie do rolnictwa, ale czym innym jest narzucanie ideologii tutaj. No jak ja słyszę właśnie tego typu pomysły właśnie, jak chociażby ugorowanie, czy jak słyszę o tym, że mamy, nie wiem, nakładać podatki na mięso, żeby przymusowo zmusić wszystkich ludzi do tego, żeby mniej mięsa jedli, no coś jest nie tak. Znaczy w sensie to już przestaje być wspólnotą wolności, tak jak była Europa zawsze oazą wolności, tylko staje się jakimś ideologicznym projektem. A na taki ideologiczny projekt absolutnie my się nie zgadzamy.
Panie ministrze, to co z tego unijnego Zielonego Ładu może zostać?
No, udało się kilka spraw zmienić, bo mówiłem już o ugorowaniu, ale też pozostawianie gruntów pod okrywą zieloną. Zmieniamy termin obowiązywania i uzgadniamy z Komisją Europejską. Mam nadzieję, że to chyba nawet na dniach zapadnie decyzja. Przygotowujemy rozwiązania dotyczące zamiast zmianowania, może być zmianowania albo dywersyfikacja upraw. To też rozwiązanie, z którego rolnicy korzystali. Z jednej strony Zielony Ład to oczywiście te zobowiązania i obostrzenia, z drugiej strony środki, które płyną w ramach wspólnej polityki rolnej i tu rolnicy z tych środków chętnie korzystają. To, że to tak jak pan poseł powiedział, Polacy chcą dbać o klimat, o środowisko, chcą pływać w naszych pięknych jeziorach, chcą wychodzić na zewnątrz wtedy, kiedy jest sezon grzewczy, bez maseczki i oddychać powietrzem. To wszystko jest ważne, natomiast takie rzeczy, które są nie do spełnienia, trzeba dokonać rewizji tego Europejskiego Zielonego Ładu i to zmienić. Te protesty, które przetoczyły się przez całą Europę, bo nie tylko w Unii Europejskiej, ale i Szwajcaria, i Wielka Brytania, pokazują, że jednak jest takie oczekiwanie rolników, że pewne kwestie da się zmienić, da się poprawić i ja nie po raz pierwszy użyję tego określenia, że jak jest szyba brudna, to ją się myje, a nie wybija. Tak samo tutaj, jeżeli coś w Komisji czy w Parlamencie Europejskim jest do zmiany, to powinniśmy to zmieniać i to powinno być jasne stanowisko rządu. Z drugiej strony decyzje europosłów, którzy podejmują decyzje. Dzisiaj najbardziej zastanawia to, że na czele, może nie na czele, ale podczas tego protestu dowiedziałem pana Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który podpisywał zgody na to wszystko i wracał, ogłaszał sukces w Polsce. Czy inni politycy, którzy mówili, że Zielony Ład da nam więcej dobrego niż złego, a dzisiaj mówią, że Zielony Ład do kosza. Ja od początku, bo zawsze staram się brać odpowiedzialność za słowa, mówiłem, że pewnie wyrzucić go się nie da, bo nie ma tak dużego kosza, żeby cały wyrzucić, ale te rzeczy, które są do zmiany, trzeba zmieniać. I to, co też pan poseł tu wcześniej powiedział, on powstawał przed COVID-em jeszcze, wtedy, kiedy nie było wojny w Ukrainie. Dlatego dzisiaj powinniśmy zrewidować i naprawić Europejski Zielony Ład. To tak nawiązując do gospodarki w obiegu zamkniętym, nie powinniśmy wszystkiego wyrzucać, a naprawiać, więc Europejski Zielony Ład do naprawienia.
Czy Zielony Ład i kwestia bezpieczeństwa będą nadawać ton kampanii do Europarlamentu, czy też to, co pan jeszcze wspomniał, pakt migracyjny, skoro Donald Tusk zapowiadał weto?
Szanowni Państwo, jeszcze ad vocem, tylko bo premier Morawiecki jakby w tym finalnym kształcie się już na Zielony Ład nie zgadzał, który powstał, więc to też jest ważne sprostowanie. Natomiast absolutnie jest tak, że w tej kampanii do Europarlamentu mamy właśnie kilka takich głównych linii rozmowy. My jako Prawo i Sprawiedliwość absolutnie jesteśmy chociażby przeciwni właśnie likwidacji polskiej waluty i narzucenie nam euro. Pakt migracyjny, teraz Szanowni Państwo, pakt migracyjny jest jeszcze na takim etapie, który może być zawetowany przez Polskę, więc liczymy, że tutaj Donald Tusk, skoro mówi, że jest przeciwny rzekomo temu paktowi, to niech
to zrobi. A ktoś mówi o tym, że mielibyśmy mieć euro? Ja nie słyszałam.
No ja słyszałam, tego. Platforma jest za. Na przykład Obywatelska. No słyszałam na pewno. Z tego co wiem, PSL pewnie nie wiem, ale chyba nie, ale Szymon Hołownia na przykład jest też za walutą euro. No przecież słyszałam pana Hołownię niejednokrotnie, mówił, że on jest zwolennikiem przyjęcia euro. Lewica. No to
co innego być zwolennikiem, a co innego mieć konkretne plany.
No tak, z tym, że wiemy, że jakby, no ja jestem akurat przeciwnikiem. Ja uważam, że nawet na przykładzie Suwalszczyzny, gdzie sklepy są nawiedzane, bardzo dobrze, że akurat Litwini przyjeżdżają do nas, zostawiają swoje pieniądze, ale myślę, że nie dlatego, że lubią jeździć do nas i tam paliwo możliwe opłacić, tylko dlatego, że jest po prostu drożej przez euro na Litwie, tak? I przyjeżdżają, chociaż Suwalszczyzna oczywiście jest piękna i zapraszamy wszystkich. Natomiast jest tak, że euro szkodzi, więc ja bym nie chcę tutaj absolutnie ani waluty euro, ani migrantów. No szanowni państwo, Polacy naprawdę otworzyli serducho, przyjęli ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. No ile mamy jeszcze zdawać razy egzamin z swojego serca? No przecież naprawdę nie tylko serducha, ale też portfele musieliśmy otworzyć. No, taka jest prawda, nie?
Panie ministrze, kwestia euro i kwestia paktu migracyjnego.
Na razie nie ma mowy o wprowadzaniu euro, chociaż takie głosy gdzieś słyszymy, że ci, którzy eksportują, oni by chcieli nie mieć różnic kursowych, ale to są głosy pojedyncze. W tej debacie publicznej gdzieś tam czasem to się pojawia, my nie jesteśmy za tym, żeby euro wprowadzać. O tym zdecydują Polacy, ale na pewno jeszcze nie dziś i podejrzewam, że nie w najbliższej tej kadencji Europarlamentu. Co tyczy się migrantów, też nie ma mowy o relokacji jakiejś przymusowej. Jeżeli jakiś kraj członkowski chce oczywiście przyjmować i brakuje tych migrantów, no to niech będzie to ich autonomiczna decyzja. No gdzieś tam pojedyncze głosy się pojawiały. Bardziej tylko to z tymi migrantami jest taki problem, że niekoniecznie oni chcą przyjść, żeby tu pracować i żeby się asymilować ze społeczeństwem, bo czym innym było nasze wyjazdy, czy do Stanów Zjednoczonych, czy na zachód Europy, gdzie pierwszego dnia jadąc tam stawaliśmy do pracy po to, żeby z jednej strony zarobić pieniądze, ale z drugiej strony, żeby nie korzystać tam z żadnej pomocy socjalnej, tylko na siebie zapracować, ale jeszcze też zapracować na rodzinę i te pieniądze przetransferować do kraju, w którym została rodzina. Natomiast różnie jest to i tych doświadczeń mamy dużo, niekoniecznie pozytywnych. I oczywiście czym innym jest pomoc migrantom czy uchodźcom z kraju objętego wojną, gdzie to jest każdy dzień, to jest oczywiście walka o życie, o przetrwanie, a czym innym jest otwarcie granic dla wszystkich, którzy szukają lepszego miejsca na ziemi, więc no, tych tematów jest dużo. Myślę, że ten Zielony Ład też dużą część kampanii, bardzo krótkiej kampanii wyborczej tak naprawdę, ale zajmie. Ta dyskusja jest bardzo ważna, to myślę, że mniej hejtu, gdyby też towarzyszyło tym wyborom, pewnie w obie strony, bo to nie jest tak, że tylko w jedną stronę, ale kandydaci to jest jedna rzecz, ale najbliżsi, rodziny, no to oni muszą mieć dużo wyrozumiałości, żeby to wszystko przetrwać.
Koniec powracamy do tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego, który i tak będzie wracał co najmniej do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Lider Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, już przychylniej mówi o tej inwestycji. A czy jej przyszłość jest już przesądzona? Poseł Andruszkiewicz.
Uważam, że na ten moment, dopóki jest ten rząd, który jest niestety jest przesądzona negatywnie. Ja mam takie przesłuchy ze strony właśnie tej drugiej, że oni nie chcą budować CPK, w ogóle nie są jakby za tymi wielkimi obietnymi projektami. To mnie smuci, bo Centralny Port miał przesunąć serce gospodarcze do Polski i serce komunikacyjne. Kto lato chociażby z Modlina, to wie jak to wygląda. No ciężko nazwać to porządnym lotniskiem, wychodzenie gdzieś na łąkę do samolotu, to jest śmieszne w środku Europy w XXI wieku. Więc dlatego chcieliśmy porządny CPK port stworzyć, ale również pamiętajmy, że w ramach CPK miały powstać tak zwane szprychy szybkiej kolei, między innymi do wojewódzki podlaskiego, na przykład do Łomży. Także absolutnie tutaj uważamy, że CPK powinno być realizowane.
Minister Krajewski.
No oczywiście podejście mamy do tego CPK różne z kilku powodów, bo tutaj kontynuujemy chociażby przekop Mierzei, poszliśmy dalej, jest już podpisane są porozumienia z prezydentem Elbląga po to, żeby ten tor wodny pogłębić i żeby te jednostki mogły wpływać do portu. Jeśli chodzi o port kontenerowy w Świnoujściu, są robione badania po to, żeby przygotować takie rozwiązania, żeby kontenerowce mogły wpływać, zbudować te umocnienia potrzebne. Tunel średnicowy w Łodzi kontynuujemy, robimy. Jest działanie. Pan minister Lasek powiedział, że wbicie łopaty pod CPK nastąpi w przyszłym roku i mam nadzieję, że tak się stanie. My mieliśmy najwięcej zastrzeżeń co do tematu zajmowania ziemi pod to lotnisko, to kwestie wykupowania gruntów, wywłaszczania, to budziło najwięcej kontrowersji. Powinniśmy też mieszkańców zabezpieczyć. I oczywiście w takim wydaniu trzeba to budować, żeby to było funkcjonalne, żeby pieniądze nie były w żaden sposób zmarnotrawione. Każdą złotówkę należy oglądać z każdej strony, bo to są duże środki, które są kierowane. Oczywiście co do połączeń kolejowych, one też są ważne, żeby chociażby nasz region nie był wykluczony komunikacyjnie, a ta gęstość i dróg, i połączeń kolejowych w naszym regionie jest słabsza niż w wielu innych województwach Polski.
A jeszcze przez rok, czyli do wyborów prezydenckich, kwestia centralnego portu komunikacyjnego z pewnością będzie wiele razy wracać w debacie publicznej. A przed nami czerwcowe wybory do Europarlamentu, a mówili między innymi o nich dzisiaj wiceminister rolnictwa, poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga.
To jest pierwsza lista, drugie miejsce, Trzecia Droga, dziękuję.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję serdecznie, numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to jeszcze nie jest audycja wyborcza.
No, ale już jesteśmy w kampanii oficjalnie, także możemy legalnie się promować.
Pełna wiedza.
Dziękuję panom za rozmowę, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.